Tu parę RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Audycję zaś realizują Grażyna Chmurska i technik Kamil Zech. Serdecznie Państwa witamy w piątek 31 października. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Agnieszki Kumor, Katarzyny Zawickiej i Marka Brzezińskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji program Polskiego Radia za granicy, mija tydzień, kronikę filmową Rzeczyckiej, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę, czyli nowinki naukowo-techniczne zebrane przez Piotra Rosochowicza oraz magazyn turystyczny Sylwii Gibbs, a na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. Czarny październik na światowych giełdach kończy się w atmosferze niepewności. Parkiety azjatyckie zamknęły go akcentem pesymizmu, zjeżdżając znowu w dół. W Tokio indeks Nikkei stracił ponad 5%. W Europie giełdy skakały w górę i w dół, by ostatecznie wyjść na plusy od 2 do 3%. W ciągu tego miesiąca, podsumowuje agencja France Presse, trzy główne giełdy europejskie i Wall Street straciły od 15 do 17%, a japońska aż procent 25. Centralny Bank Japonii zredukował dziś niemal do zera, do dokładnie 0,1% przewidywaną stopę wzrostu gospodarczego na bieżący rok budżetowy, czyli od marca do kwietnia przyszłego roku. Jednocześnie po raz pierwszy od lat 7 obniżył podstawową stopę procentową z 0,5% na 0,3%. To dodatkowe wsparcie dla przedstawionego wczoraj przez premiera Taro Aso ambitnego planu ożywienia gospodarki opiewającego łącznie na 207 miliardów euro. W obliczu rysującej się ewidentnie recesji liczne rządy wkraczają energicznie do akcji. Unia Europejska dała częściowe zielone światło dla systemów państwowych gwarancji na kredyty bankowe wprowadzonych przez Francję i Holandię. We Francji, gdzie ów system opiewa na 360 miliardów euro w większości gwarancji, prezydent Sarkozy postanowił jednak wziąć banki pod ścisły nadzór po stwierdzeniu, że mimo państwowych zastrzyków i gwarancji ociągają się one bardzo z udzielaniem pożyczek, w szczególności niezbędnych przedsiębiorstwom. Powołany przez francuski rząd mediator kredytowy René Ricol zapowiedział w piątek na antenie France Info, że państwo francuskie przestanie pożyczać pieniądze tym z banków, które zamkną kurek z kredytami dla przedsiębiorstw. Dodajmy w tym rozdziale, że Barclays, drugi co do wielkości bank brytyjski, postanowił wykręcić się spod opieki państwa, którego pomoc uznał widać za kłopotliwą, i w tym celu złowił na własną rękę ponad 9 miliardów euro nad Zatoką Perską, oddając 30% swego kapitału inwestorom z Kataru i Abu Dhabi. Słowem, lepszy szejk niż Gordon Brown. Nicolas Sarkozy oświadczył w piątek, iż Republika Czeska zaproszona zostanie do udziału w posiedzeniach Eurogrupy, o ile do takich dojdzie, podczas pierwszego półrocza 2009, kiedy to Praga przewodniczyć będzie Unii Europejskiej. Wypowiadając się po roboczym obiedzie spożytym w Paryżu z premierem Mirkiem Topolankiem, francuski prezydent zapowiedział ponadto, iż w trosce o zachowanie ciągłości Europy, jak to ujął, czeski minister finansów uczestniczył będzie jako członek francuskiej delegacji w szczycie G20, który odbyć ma się w połowie listopada w Stanach Zjednoczonych, a poświęcony będzie sposobom zreformowania światowego systemu finansowego. Tu Paryż, Radio France International.
Ministrowie Francji i Wielkiej Brytanii Bernard Kouchner i David Miliband udają się w piątek do Demokratycznej Republiki Konga oraz najprawdopodobniej do Ruandy. Co do wyjazdu do Kigali, strona francuska nie do końca była przekonana. Foreign Office twierdził kategorycznie, że obydwaj politycy na pewno się tam udadzą. Na trasie ich podróży znajduje się także Goma, miasto położone we wschodniej części Konga, które od końca sierpnia jest widownią gwałtownych starć. Na początku tego tygodnia rebelianci Tutsi stali u bram miasta, jednak we środę ogłosili jednostronne zawieszenie broni. Główny cel podróży Kouchnera i Milibanda to skierowanie wobec stron konfliktu przejrzystego sygnału, że Europa nalega na podjęcie pokojowych negocjacji. Z drugiej strony chodzi o zorientowanie się na miejscu co do sytuacji, w jakiej znalazła się ludność cywilna w nękanym konfliktem regionie. Chodzi o opracowanie planu skutecznej pomocy humanitarnej. Według organizacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża tamtejsza ludność znajduje się w tragicznym położeniu i konieczna jest natychmiastowa pomoc. Korzystając z chwilowego zawieszenia broni, organizacje międzynarodowe wznowiły akcje humanitarne, rozdając żywność i wodę. W Brukseli unijna komisja do spraw polityki i bezpieczeństwa stwierdziła, że Unia weźmie udział w operacjach mających na celu przywrócenie stabilizacji w tym regionie. Rozważa się możliwość skierowania tam żołnierzy, którzy wsparliby rozlokowane na miejscu błękitne hełmy. Pomysł ten został zdecydowanie niechętnie przyjęty przez Niemcy, natomiast Wielka Brytania nie kryje swojej rezerwy, twierdząc, że jak na razie na udział europejskich żołnierzy w takiej misji jest chyba jeszcze za wcześnie. Jak na razie należy się skoncentrować na wysiłkach dyplomatycznych i politycznych. Dla Francji pobyt ministra Kouchnera w Ruandzie jest sprawą niezwykle delikatną ze względu na oskarżenia, jakie władze w Kigali wysuwają pod adresem Paryża, uważając, że Francja walnie przyczyniła się do ludobójstwa, jakie miało miejsce w czasie konfliktu Tutsi i Hutu w 1994 roku.
To Paryż RFI, a oto pozostałe doniesienia ze świata. Rebelianci z półwyspu Bakassi w Kamerunie uprowadzili 10 osób, w tym 7 Francuzów, zajmując w nocy statek pomocniczy francuskiego koncernu naftowego Total, należący do spółki Bourbon. Porywacze, podający się za członków ugrupowania Bakassi Freedom Fighters, zagrozili następnie zabiciem wszystkich zakładników, jeśli w ciągu 3 dni rząd kameruński nie spełni ich żądań. Nie sprecyzowano, jakie to żądania. Reuters jednak wyjaśnia, iż rebelianci domagali się już w przeszłości ponownego przenegocjowania decyzji Międzynarodowego Trybunału, w efekcie której po ciągnącym się od dziesięcioleci sporze granicznym Nigeria zwróciła w tym roku Kamerunowi półwysep Bakassi, niezwykle zasobny w złoża ropy naftowej. W paryskim MSZ-zie powołano komórkę kryzysową w związku z porwaniem 7 Francuzów. W Mali odzyskało wolność 2 austriackich turystów, Andrea Klo Iber i Wolfgang Ebner, uprowadzonych w lutym na Saharze przez północnoafrykański odłam Al-Kaidy. Porwani oni zostali w Tunezji, a przetrzymywano ich przez 252 dni w pustynnym zakątku Mali. Szefowa austriackiej dyplomacji Ursula Plasnik potwierdziła wiadomość o uwolnieniu 2 austriackich turystów, informując, iż znajdują się obecnie pod opieką malijskiej armii i że mają się dobrze. Do krwawych zamachów w indyjskim stanie Assam, w których zginęło w czwartek 76 osób, a ponad 300 zostało rannych, przyznało się nieznane bliżej indyjskie ugrupowanie islamskie, przedstawiające się jako Siły Bezpieczeństwa Islamskiego, indyjscy Mujahedin. Deklarację z ostrzeżeniem, iż dojdzie do dalszych ataków, ugrupowanie to przesłało SMS-em telewizji News Live. Podejrzewano do tej pory, że za 12 niemal równoczesnymi zamachami w 4 miastach Assamu stoją raczej miejscowi separatyści, co najwyżej wsparci przez islamistów. Co najmniej 10 osób, w tym kamikadze, zginęło w zamachu samobójczym w Mardanie na północnym zachodzie Pakistanu. Celem zamachowcy była grupa policjantów. Zginęło jednak również 5 cywilów, a 30 innych osób zostało rannych. Pułkownik Muammar Kaddafi rozbija na 3 dni swój namiot Beduina w Moskwie. Przywódca libijski przybył do Rosji z pierwszą od lat 23 wizytą, podczas której dojść może do ponownego rozkręcenia kwitnącej w czasach sowieckich współpracy militarnej. Zainteresowany zwiększeniem i modernizacją rosyjskiej broni, Kaddafi gotów jest też zaproponować Moskwie, jak twierdzi dziennik Komersant, aby w porcie Bengazji stacjonowała rosyjska flota. Libijski wódz miał jakoby powiedzieć, wedle rosyjskiego dziennika, iż obecność rosyjskich okrętów byłaby gwarancją, iż jego kraju nie zaatakują Amerykanie. Przewidziane na sobotę rozmowy Kaddafiego z prezydentem Medwiediewem i premierem Putinem mają także dotyczyć współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Agnieszka Kumor i Katarzyna Zawicka.
Na pierwszych stronach francuskich dzienników sytuacja krajowa, a ściślej jedno zasadnicze pytanie. Co banki robią z zastrzykiem finansowym otrzymanym od państwa? Podczas gdy rząd dał im do dyspozycji 382 miliardy euro, banki odmawiają kredytów przedsiębiorcom i indywidualnym klientom, donosi Aujourd'hui en France. Libération przygotowuje swoich czytelników na długi okres bezrobocia. Długotrwały kryzys finansowy, a może już ogólna recesja, zastanawiają się analitycy światowi. Dziennik Les Echo pyta, dlaczego Wall Street zamierza głosować na Obamę? Na ostatniej prostej przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych kandydat demokratów coraz bardziej dystansuje swego rywala, również w środowiskach ekonomicznych, a w szczególności na Wall Street. Wobec najgorszego kryzysu, jaki poznała Ameryka od roku 1929, amerykańska giełda patrzy z nadzieją na Obamę, pisze François Lebrun, który zebrał czterech specjalistów od rynku amerykańskiego. Ich zdaniem kryzys wyleje się poza sferę finansową i rozciągnie na gospodarkę. Kryzys pożyczek subprime to tylko czubek góry lodowej. Od nich wszystko się zaczęło, a chodzi o poważne zmiany całego społeczeństwa amerykańskiego. Od początku lat 80. Ameryka czuła, że wiek XXI wymknie się jej spod kontroli. Wymyśliła pojęcie ścisłego związania ekonomii z finansami, ale to tylko opóźniło proces. Co gorsza, mechanizm finanse-ekonomia wybuchł jak bomba z opóźnionym zapłonem. Czy Wall Street położy uszy po sobie i stanie pokornie w szeregu giełd regionalnych? Raczej nie. Podstawą Wall Street są grupy międzynarodowe, globalne koncerny zdolne czerpać profity tam, gdzie się one aktualnie znajdują, choćby na drugim krańcu świata. Dopóki kreatywność będzie głównym hasłem Ameryki, ma ona swoje słowo do powiedzenia. We środę podczas mitingu na Florydzie Barack Obama i Bill Clinton nie szczędzili sobie wzajemnie komplementów, donosi korespondent Le Figaro w Waszyngtonie Filip Żeli. Powyżej zdjęcie ilustrujące te słowa. Były prezydent powtarzał, że Obama jest przyszłością Stanów Zjednoczonych. Napięcie, które wyczuwało się w znaczny sposób podczas prawyborów, zniknęło zupełnie. Korespondent Le Figaro opisuje także ostatni spot wyborczy Obamy nadany w telewizji. Hagiografia jest zajęciem delikatnym, prowadzona w sposób niezręczny, może ośmieszyć. Sprawnie przeprowadzona doda energii zdecydowanym i przekona sceptyków, pisze Żyli. Obama dobrze wydał ofiarowane mu 4 miliony dolarów, pół godziny anteny telewizyjnej w 7 stacjach telewizyjnych. To dobry interes. Senator z Illinois przykrył czapką swego przeciwnika, zakończył wysokim C własną kampanię i zaprezentował się wyborcom w jak najlepszym możliwym świetle. I żeby nie było nieporozumień, na tle biura owalnego w Białym Domu. Wszystkie sondaże przedwyborcze plasują Baracka Obamę przed kandydatem republikanów, McCainem, nawet jeśli trzy z nich dają mu zaledwie 3-punktową przewagę. Średnia oscyluje wokół 6,3%. Senator z Illinois pozostaje faworytem w kilkunastu stanach, w których Bush Jr. wygrał w roku 2004. McCain okopuje się na swoich pozycjach. Jeden z jego doradców stwierdził ostatnio, że 4 listopada trudno będzie wykazać zdecydowaną przewagę któregoś z kandydatów. Powtórka z rozrywki.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Moskwa docenia powściągliwość Baracka Obamy, ale obawia się jego braku doświadczenia, czytamy w popołudniowym Le Monde w korespondencji Aleksandra Bieta z Moskwy. Nieprzyjaznym gestem Moskwa nazwała amerykańską decyzję nałożenia sankcji na rosyjską firmę eksportową Rosoboronexport, winną w oczach Waszyngtonu złamania embarga na sprzedaż pewnych technologii do krajów osi zła, w tym przypadku do Korei Północnej, Syrii i Iranu. Sankcje ogłoszone 24 października mają dość ograniczone ograniczone znaczenie ekonomiczne. Rosyjska firma nie będzie zawierać umów z Amerykanami przez 2 lata, ale obowiązywać nadal będą wojskowe porozumienia handlowe. Gest, bo był to przede wszystkim gest, popsuł i tak już nadwyrężone stosunki amerykańsko-rosyjskie i rosyjski minister spraw zagranicznych nie omieszkał podkreślić, że może mieć on zły wpływ na dyskusję Wielkiej Szóstki na temat irańskiego programu nuklearnego. Minęły czasy wielkich uczuć między dwoma mocarstwami. Uczuć, które rozgorzały po zamachach 11 września, a które umocniła wspólna walka z terroryzmem. A wraz z błyskawiczną wojną w Gruzji, kwestia rosyjska znowu zajęła jedno z ważniejszych miejsc w polityce amerykańskiej. W czasie drugiej debaty telewizyjnej między Obamą i McCainem obydwaj kandydaci wykazywali się zdecydowanym brakiem zaufania w stosunku do Rosji. Obama mówił o złowróżbnym zachowaniu i niebezpiecznych tendencjach nacjonalistycznych Moskwy. McCain, który chętnie widziałby Rosję poza G8, nie wyklucza powrotu Imperium Zła, ale z dwojga złego trzeba wybrać to mniej groźne. Moskwa sądzi, że Obama będzie tym mniejszym złem. Nawet Putin zdaje się pośrednio popierać kandydata demokratów, oskarżając republikanów o sprowokowanie wojny w Gruzji w celu wsparcia kampanii McCaina. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie, Konstantyn Kozaczew, twierdzi, że McCain nie widzi różnicy między byłym Związkiem Radzieckim a współczesną Rosją. Obama natomiast nie jest do Rosji uprzedzony, łatwiej będzie więc nawiązać z nim dialog. Obamę popiera również liberalna opozycja, przychylniejsza Partii Demokratycznej, jako tej, która bardziej dba o przestrzeganie praw człowieka. Gary Kasparow oficjalnie poparł Baracka Obamę. Jednak brak dyplomatycznego doświadczenia budzi pewne obawy, zwłaszcza w prasie rosyjskiej. Barack Obama waha się, jaką pozycję zająć wobec Rosji, stwierdza Kommersant, według którego różnica ideologiczna między obydwoma kandydatami nie jest zbyt duża. Według niektórych polityków z Kremla Obama może sprawić jeszcze niejedną niespodziankę, podczas kiedy postawa McCaina jest jasna i przejrzysta. I o ironio, chociaż Rosja jest raczej przychylna Obamie, to rosyjska diaspora w Ameryce zdecydowanie popiera kandydata republikanów. Według sondaży ma on poparcie 50% jej członków, Obama zaś tylko 20%.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Co mają ze sobą wspólnego Dublin, Turyn, Belgrad, Timișoara, Malmö i Łódź? Jak się okazuje, więcej niż można byłoby tego domyślać na pierwszy rzut oka, szukając wspólnego pola w historii tych miejsc czy położeniu na mapie. O tym, ile je łączy, starali się przekonać organizatorzy wystawy fotografii, jaką można obejrzeć w Paryżu. O 2 kroki od Trocadero, po drugiej stronie wieży Eiffla, w prawym skrzydle monumentalnej budowli wzniesionej tam na wzgórzu, mieści się miasteczko architektury i dorobku. To tam właśnie znajduje się wystawa, której mianownikiem jest wspólne tworzenie zjednoczonej Europy. Licznikiem zaś jest inność kulturowa, różnice, które nie dzielą, lecz łączą właśnie przez swoją odmienność. Wystawa nosi tytuł Fabrique de l'Europe, European Works, co już jest odbiciem wieloznaczności i wielu różnych możliwości interpretacyjnych. W języku polskim, jak się wydaje, myśl przewodnią wystawy najtrafniej oddaje Fabryka Europa. Oto co o pomyśle, jakim im przyświecał, piszą we wstępie do przewodnika autorzy Fabryki Europa.
Jeszcze ćwierć wieku temu tak masowa obecność Polaków w Dublinie była rzeczą niewyobrażalną. Dzisiaj oni jadą tam tak, jak Irlandczycy do Ameryki. Przyszło nam żyć w czasach otwarcia, poszerzenia naszych horyzontów. I oto Łódź, miasto 4 kultur, które narodziło się w początkach globalizacji. Otwarto granice na wschód, dokąd płynęły towary wyprodukowane w Łodzi z produktów pochodzących z Amsterdamu czy Antwerpii. Miasto wielu kultur, w którym przed wojną mieszkało 30% Żydów i 10% Niemców. Wojna pozostawiła tylko jedną kulturę. Łódź jest dowodem na to, że nieokiełznany, opętany nacjonalizm prowadzi do upadku, do ruiny kultury. Temu ma zapobiec zjednoczenie Europy. My, Europejczycy, kształtujemy i tworzymy naszą własną przyszłość.
Obrazki z Timișoary, eleganccy kelnerzy serwują sobie z pełnym dostojeństwem swego zawodu piwo na zapleczu restauracji. Odpychające miejsce, pozrywane i popękane kafelki na ścianie, z której wychodzą jakieś rury i druty, ostro kontrastuje z szarmanckim gestem kelnera otwierającego butelkę stojącą na tacy trzymanej w dłoni. Inne zdjęcie. Pod ścianą siedzi ubrana na czerwono kobieta. Z wielkim namysłem przygląda się stojącej przed nią na drewnianych kołkach wspaniałej małej czarnej limuzynie. Dwie młodziutkie dziewczyny w zakładzie fryzjerskim. Jedna na fotelu, druga stoi obok i patrzy na przygotowania właściciela zakładu. Przystojne policjantki rumuńskie w mundurach porozsiadały się i poustawiały z wielkim wdziękiem pozbawionym uśmiechu we wnętrzu posterunku. Wyglądają jak modelki pozujące do kalendarza ściennego. Twarze ludzi to zaułek wystawy poświęcony Malmę. Ludzie i nieludzki pejzaż przemysłowy. Dźwigi, plątaniny rurociągów i torów kolejowych. Dublin i kolorowe wnętrza cerkwi wypełnionej tłumem wiernych, którzy przyszli na niedzielne nabożeństwo. Sceny z dublińskiej ulicy. Belgrad, sala gimnastyczna. Mężczyzna trenuje podnoszenie ciężarów. Na innym zdjęciu mężczyzna podnosi ogromny model samolotu. Turyn i wypełniona studentami sala wykładowa. Wreszcie zdjęcia z Łodzi. Wszystkie czarno-białe. Pracownicy włoskiej firmy Indesit zrobili sobie przerwę na papierosa, a oto szatnia w tej samej fabryce. Postać niknącego w jej głębi mężczyzny w kasku motocyklowym. Na jednej ścianie napis EUKS, na drugiej Widzew. Obydwa w cudzysłowie udekorowane gwiazdami Dawida. Obok dwa portrety młodych Żydów wywiezionych z łódzkiego getta do Auschwitz. Stary, porozrywany kalendarz drukowany w formie ściereczki zwisa ze ściany nieczynnej elektrociepłowni EC1, a obok młoda, pełna radości para całuje się na dziedzińcu manufaktury dawnej fabryki poznańskiego. Zakonnice klęczące na chodniku przed katedrą świętego Stanisława Kostki i modelka na peronie dworca fabrycznego. Holly, Łódź, czy raczej polski Manchester, pytają organizatorzy wystawy i zaraz odpowiadają sami sobie. Filmówka i festiwal Camera Image. Ziemia obiecana dla Dawida Lyncha, który tutaj znalazł swoje Inland Empire. Łódź ma taką nadzieję, jaką ma się przed Bożym Narodzeniem, że będą prezenty. Słowa łodzianina Jana Machulskiego widnieją pod fotografiami. A zatem Dublin, Turyn, Belgrad, Timișoara, Malmę i Łódź. Sześć filarów Europy według organizatorów wystawy.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po-polsku.
Écoute RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. Dziś w naszym studiu Piotr Górszczyn i Rafał Ziemkiewicz. Wspólnie rozmawiać będziemy o najważniejszych wydarzeniach, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Rozpoczynamy właściwie od spraw polityczno-militarnych, bo polskie wojska po dłuższej obecności opuściły terytorium Iraku i zakończyły tę krwawą niestety misję. Jaki jest jej bilans, Rafał Ziemkiewicz?
To, że Polacy wychodzą z Iraku, no to nie jest żadna sensacja, bo i sami Amerykanie już w tej chwili starają się wyjść z Iraku, a bilans ogólny wojny irackiej jest negatywny. Nic nie poszło tak, jak miało pójść. To się okazało kompletną katastrofą dla Ameryki na wielu polach. Irak obecny jest bardziej nieprzewidywalny i większym zagrożeniem jest dla całej okolicy, dla regionu i dla świata niż był pod rządami Saddama Husajna. Także nasz bilans jest częścią bilansu ogólnego. W wypadku Polski no, on wygląda troszkę lepiej, bo cóż, myśmy nie byli żadną siłą sprawczą w Iraku, tylko to jest taki dylemat, czy jak w starym polskim przysłowiu lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. No to był nasz dylemat, czy należało być po stronie Ameryki, czy jak reszta Europy się zdystansować od wojny. Dziś mi się wydaje, że o ile słuszna była decyzja wzięcia udziału, dość symbolicznego zresztą przez jednostki specjalne w wojnie w Iraku, to nie było dobrym pomysłem pozostawanie tam i zarządzanie jedną z tych stref okupacyjnych, stabilizacyjnych, ładnie nazwanych. Ale tak naprawdę no, korzyści z tego wielkich nie mamy. Jedyną korzyścią było to, że pomogliśmy Amerykanom, ale nie liczyłbym za bardzo na ich wdzięczność, ponieważ sami Amerykanie są dzisiaj wściekli na siebie za tę wojnę i jeszcze za tę pomoc gotowi nas właśnie znielubić bardziej, za to, żeśmy im pomogli taką klęskę ponieść.
Piotr Górszczyn, rozumiem, że teraz, gdy wychodzimy z Iraku, emocji już większych nie ma, ale gdy wchodziliśmy, było ogromne, a zatem bilans?
Czy emocje są nadal? Ja bilans i polski, i ten ogólnoświatowy, czyli głównie amerykański, oceniam odmiennie. Znaczy, one są inne, ale w obu przypadkach no, lekko na plus. No, ten bilans ogólnoświatowy, Irak nie jest gorszym krajem niż był za Saddama Husajna, gdyby zbadać opinię większości mieszkańców. No,
ale miał być lepszy.
No, czas płynie wolno, nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale wiele rzeczy się zmienia. Ja myślę, że i większość szyicka, i Kurdowie z północy Iraku są zadowoleni. Sunnici, którzy rządzili za Saddama Husajna, ale są mniejszością w tym kraju, są niezadowoleni, choć też myślę, że się to zmienia. Na mnie duże wrażenie zrobiły doniesienia. Te argumenty zresztą były podnoszone w kampanii amerykańskiej na temat, ile obecny rząd iracki ma już pieniędzy ze sprzedaży ropy naftowej, bo to nie jest prawdą, że Amerykanie położyli rękę na irackiej ropie, mimo że mogli, bo rzeczywiście mogli tam zainstalować własną okupacyjną administrację, która by wypompowała tę ropę i wywiozła do Stanów. Nie zrobili tego. I teraz rząd iracki kłóci się z zachodnimi koncernami naftowymi, potężnymi koncernami na temat warunków wydobycia ropy. To rząd iracki stawia warunki. A takie kraje, gdzie się toczy wojna domowa, gdzie są zamachy, no po prostu z pocałowaniem ręki biorą no każdy $100 inwestycji. Irakijczycy tego nie muszą, bo jednak dysponują ropą. A polski bilans uważam też za bardzo pozytywny. Zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Po prostu odpeerolizowaliśmy, to przepraszam za neologizm, armię. Armia mogła się sprawdzić. Odpadli brzuchaci, tak jak to się mówi w wojsku, trepy. Zostali ci, którzy coś potrafią.
Rafał Ziemkiewicz i Piotr Górszczyn. Kolejny temat na dziś to będziemy mieli europejską walutę. Myślę tutaj o euro, czy nie będziemy mieli. Rząd przyjął taką mapę drogową dojścia do tej waluty w 2011, no właściwie 2012 roku. Ale bardzo spokojnie, wydaje się, prezydent rozmawiał z rządem i o euro, i o kryzysie. Myślę tutaj o Radzie Gabinetowej. Czyli jest szansa, czy nie, Piotr Górszczyn?
Tu jest wiele kwestii. Ja nie wierzę w tę datę 1 stycznia 2012. 12, w tym sensie, że to będzie raczej późno, ale pewnie nie tak późno, jakby na przykład jak to głoszą. Nie wiem, czy oni by chcieli politycy PiSu, że to powinno być 10 lat. Myślę, że to będzie gdzieś mniej więcej wtedy. Ten optymistyczny scenariusz, o tyle nie wierzę, że się nie uda, no prawdopodobnie nawet z racji kryzysu. Są coraz gorsze dane dotyczące prognozowania naszego PKB w przyszłym roku i następnym. Takie wrażliwe działy gospodarki, jak budownictwo, które cierpią pierwsze, no też wskazują na to, że może być gorzej. Może być wzrost bezrobocia. W związku z tym możemy mieć kłopot z wypełnieniem tych warunków zwanych kryterium z Maastricht.
Ale czy tylko kryzys może nas tutaj powstrzymać, czy może sami nie powinniśmy się spieszyć, Rafał Ziemkiewicz?
Ja myślę, że dlatego prezydent się tak zgodził dość łagodnie, no potem zmienił nieco, znaczy swoje stanowisko uściślił. W sumie ono jest dla mnie niejasne i chyba dla wszystkich tak niejasne, że prezydent sobie zdawał sprawę z tego, że tak naprawdę termin 2012 jest kompletnie nierealnym terminem, że wynika on z faktu, że tak się premierowi palnęło na forum w Krynicy, w związku z czym teraz się rząd musi tego trzymać. Kryteria spełnić będzie bardzo trudno. Nie ma wcale takiej wielkiej chęci ze strony strefy euro, żeby nas szybko przyjmować. My, przypomnę, nie jesteśmy jeszcze nawet w Unii Monetarnej, czyli nie jesteśmy w tym przedsionku euro. I tam jeszcze nawet żeśmy więcej nie zapukali. Jeszcze żeśmy nie złożyli tej oficjalnej aplikacji i wcale nie wiadomo, jest prawie pewne, że jak ją złożymy, to usłyszymy oczywiście, czekamy na was, ale i ta lista ale nam co najmniej z pół roku, rok zajmie, więc cała ta akcja jest akcją propagandową, która ma uspokoić zamieszanie wokół złotego, bo nie bardzo wiemy, co się dzieje ze złotym. Jedni twierdzą, że dlatego tak tańczy, bo programy komputerowe inwestorów zachodnich łączą nas z Węgrami, w związku z czym euro skacze przy forincie. Inni mówią o spekulacyjnym ataku i tutaj powołują się na przykład nierzetelnego raportu banku JP Morgan, który rzeczywiście bardzo namieszał. Ale tak naprawdę to nie bardzo wiemy, co się dzieje w tej chwili, bo złoty do euro, prawda, te kursy skaczą jak na gumce. Ktoś na tym zarabia. Na pewno spekulacja tutaj chodzi na dużą skalę, ale zdaje się, że też jednak te nie są takie zdrowe te podstawy, jakbyśmy chcieli. I całe to przedstawianie mapy drogowej dojścia do euro jest akcją propagandową, która ma pokazać, że złoty jest stabilny, że rząd polski nad tym panuje, że idziemy do euro i, krótko mówiąc, ukrócić te ataki spekulacyjne na naszą walutę.
Piotr Górszczyn, Rafał Ziemkiewicz. Ostatni temat na dziś to ostatnie dni przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Barack Obama prowadzi, przynajmniej tak wynika z sondaży, ale McCain broni jeszcze nie zakopuje. Jaki będzie ten wynik? Kto wygra i która z tych kandydatur tak naprawdę jest lepsza dla Europy, dla Polski? Rafał Ziemkiewicz.
No to jest pytanie do wróżki. Lepszą dla Polski zawsze lepszy jest ten kandydat, który nam gwarantuje, że Stany Zjednoczone nie będą się kierować jakimiś romantycznymi uniesieniami miłości do Rosji w swojej polityce
zagranicznej.
A zazwyczaj demokraci, przypomnę sławnego Stroba Talbota, który był architektem polityki Billa Clintona, zazwyczaj demokraci wykształceni na lewicowych kampusach mają taką tendencję, że ojczyzna proletariatu to jednak jest kraj fajny, któremu trzeba pójść na rękę. Więc oczywiście McCain byłby dla nas lepszy. Generalnie wybór między tymi dwoma kandydatami, jeśli by poważnie traktować programy i to, co oni mówią, jest jakiś taki pozorny, no bo McCain to jest republikanin z lewego skrzydła partii. Obama jest to demokrata, który wprawdzie ma korzenie w jakichś zgoła bolszewickich organizacjach, ale w tej chwili idzie takim clintonowym przesłaniem, prawda, że w Europie uchodziłby za skrajnego, radykalnego prawicowca. Ja myślę, że tam jest tak naprawdę ciekawy będzie efekt psychologiczny, bo oczywiście wszyscy używają takiego szantażu, że jeżeli Amerykanie nie dadzą wygrać Obamie, to znaczy, że są rasistami i w sondażach się do tego nie chcieli przyznać, a ja myślę, że może zadziałać taki efekt, że po prostu Obama jest tak pchany, tak, przepraszam, bezczelnie forowany przez wszystkie media wpływowe i tak przytłacza tą ilością pieniędzy, którą ma na kampanię, że może zagrać efekt takiej przekory, że ludzie, którzy nawet sondażystom nie potrafili w oczy powiedzieć, nie będę głosował na Obamę, jak wyjdą za tę firankę do tej maszyny dziurkującej, to powiedzą nie, na złość po prostu. I to
Piotr
może
Obama...
Ostatni czynnik, o którym przed chwilą mówił Rafał Ziemkiewicz, też frapuje, czy tak rzeczywiście nie będzie, chociaż w Ameryce też trzeba pamiętać, że są takie kwestie techniczne, typu rejestracja wyborców, ile nowych osób się zarejestrowało, podobno większość chce popierać demokratów, znaczy się zadeklarowało jako demokraci, czyli chce popierać Obamę, jest ten system elektorski, który też w jakiś tam sposób wykrzywia ten, nie chcę powiedzieć zniekształca, no po prostu taki ustrój jest w Stanach Zjednoczonych.
Noszą się sondaże, głosowanie, no przypominajmy, jakby Al Gore wygrał, miał więcej głosów w skali kraju, a wybory przegrał.
Tak, no i też nie wiadomo, jak tu będzie. W każdym razie, jeśli Obama przegra, mimo tych wskazań dzisiejszych, ja nie byłbym bardzo zdziwiony, a co to znaczy dla Polski? Też mi się wydaje, że przynajmniej z dwóch powodów lepszy byłby republikanin. Po pierwsze, no, jest wśród demokratów ta sympatia w stosunku do Rosji większa niż wśród republikanów, a po drugie, nie wiadomo, czy Obama, jako człowiek o takich specyficznych korzeniach, jak też, no i zainteresowaniach też politycznych, nie skoncentruje więcej uwagi gdzieś w stronę południa, zwanego kiedyś dawniej Trzecim Światem.
Swoją drogą ciekawe, jak zagłosuje dość liczna Polonia w Stanach Zjednoczonych. Piotr Górszczyn, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki. Wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Jak już informowaliśmy, we Francji powstaje instytucja finansowa mająca ułatwiać bankom obrót kredytowy pod nazwą Société de Financement de l'Économie Française, w skrócie SFEF, czyli Towarzystwo Finansowania Gospodarki Francuskiej. SFEF ma udzielać płatnej gwarancji bankom udzielającym kredytów w wypadkach, gdy one same mają trudności ze znalezieniem źródeł finansowania. Komisja Europejska wyraziła dziś zgodę na działalność SFEF, zmniejszywszy jednak globalną wysokość gwarancji, jakich miałaby ona udzielać, z 320 do 260. 55 miliardów euro. Różnica to suma gwarancji wcześniej udzielonych przez francuski Skarb Państwa belgijsko-francuskiemu bankowi Dexia. Tymczasem jednak okazuje się, że banki francuskie nadal ograniczają udzielanie kredytów i utrudniają warunki jego otrzymania. Wywołało to irytację prezydenta Sarkoziego, inicjatora powstania SFEF, i za jego wczorajszą zapowiedzią, że niesforne banki zostaną tych gwarancji pozbawione, podobne groźby padły z ust mediatora do spraw kryzysu finansowego René Ricola. Jeśli banki zamkną kurek z kredytem, to i my zamkniemy kurek z kredytem dla banków. Ze swej strony minister pracy Xavier Bertrand wyjaśnił, że owych 320 miliardów gwarancji i 40 miliardów rekapitalizacji to nie są pieniądze dla bankierów, lecz dla klientów banków. Ricol ze swej strony dodał jeszcze, że od banków państwo wymagać będzie nie tylko utrzymania dotychczasowych linii kredytowych, lecz podejmowania nieco większego ryzyka, dla którego usprawiedliwieniem jest obecna kryzysowa sytuacja. Dlaczego jednak wielkie francuskie banki, które dosyć chętnie zgodziły się na państwowe, warunkowe i płatne wsparcie, wydają się skąpić kredytu? Straty czterech największych, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole i Natixis, wskutek amerykańskiego kryzysu, ocenia się na 17 miliardów euro. W ocenie maklerów banki te będą musiały odpisać na straty z powodu deprecjacji aktywów jeszcze blisko 7 miliardów za drugie półrocze 2008. Upraszczając, wszystko to razem zmniejsza o 10-krotnie większą sumę ich zdolność kredytodawczą. Z prostego rachunku wynika, że niecałych 11 miliardów, którymi państwo gotowe jest zasilić ich kapitał, nie przywraca pełnej równowagi. Jeśli zaś chodzi o specjalny fundusz gwarancji na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z pogłębiającą się recesją wzrastają współczynniki ryzyka, według których te przedsiębiorstwa są notowane. Jeśli więc banki mają utrzymać dotychczasowe oprocentowanie tych kredytów, same będą musiały ponosić konsekwencje wzrostu kosztów. Dodajmy, że dodatkową komplikacją jest gwałtowny spadek kursu akcji tych banków. Dla przykładu, akcje BNP straciły od początku roku około 40% wartości, mimo tego, że bank ten był stosunkowo mało zaangażowany w zarażone kredyty. Wyniki BNP Paribas i innych wielkich banków za trzeci kwartał oczekiwane są w drugim tygodniu listopada. Ale na pełne wyjaśnienie sytuacji finansowej banków trzeba będzie poczekać dłużej. Nie pomaga w tym na razie nawet zalecenie, by w ocenie waloryzacji aktywów nie stosować bieżących cen rynkowych. Odejście od tej metody wyceny powstrzymało wprawdzie spiralę deprecjacji, ale bankowcy skarżą się, że szalenie utrudnia to rzetelne porównywanie i ocenę ryzyka poszczególnych linii kredytowych. Lewicowa opozycja pokpiwa z Sarkoziego. Zdał on sobie sprawę, że nie wystarczy udzielać bankom kredytu ani zasilać ich kapitału, by grały one fair play z przedsiębiorstwami i ludnością. Czytamy w komunikacie sekretariatu Partii Socjalistycznej. Lewica żąda, by przedstawiciele państwa bezpośrednio kontrolowali banki zasilane państwowym groszem.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Z nazwy francuskiej państwowej wyższej szkoły rzemiosł obrazu i dźwięku, w skrócie FEMIS, zapamiętać warto przede wszystkim słowo rzemiosło. Bo zadaniem tej instytucji, która w 1986 roku zastąpiła, będąc jednocześnie jej kontynuacją, słynną IDEC, jest kształcenie profesjonalistów kina, a nie jego teoretyków i krytyków. W FEMIS nacisk kładziony jest na praktykę i konkretne aspekty pracy reżysera, producenta i wszystkich pozostałych zawodów związanych z filmem. Twórcy szkoły i jej obecna dyrekcja wychodzą z założenia, że kino to przede wszystkim praca, skuteczność i zręczne ręce. Inspiracja przychodzi później, gdy najważniejsze jest już zrobione. Absolwentami IDEC byli m.in. Louis Malle i Jean-Jacques Annaud. Uczniem FEMIS był inny znakomity francuski filmowiec François Ozon. Szkoła mieści się w dawnych zabytkowych lokalach Pathé w 18. dzielnicy Paryża. ma 7 kierunków: reżyseria, scenariusz, zdjęcia, dźwięk, montaż, dekoracje i produkcja. Każdy uczeń, niezależnie od wybranej specjalności, ma obowiązek wziąć udział w realizacji kilku etiud filmowych i filmu dyplomowego, który niejako koronuje 39 miesięcy nauki. Szkoła szczyci się posiadaniem supernowoczesnych środków technicznych, kamer wideo 16-milimetrowych i 35-milimetrowych oraz przestronnych wnętrz, w których nakręconych już zostało wiele filmów. Tutaj wiele swych dzieł zrealizował na przykład Robert Bresson. Jest szkołą państwową, więc stosunkowo niedrogą. Pełny kurs trwający 3 lata, 3 miesiące kosztuje nie więcej niż 200 euro. Wykładowcy to najwybitniejsi francuscy specjaliści kina. Na to, by należeć do grona osób korzystających z ich wskazówek i wszystkich innych możliwości oferowanych przez szkołę, trzeba sobie jednak zasłużyć. Egzamin wstępny jest trudnym konkursem, do którego co roku staje od 800 do 1000 kandydatów, obowiązkowo poniżej 27 roku życia, po maturze i po 2 latach studiów wyższych. Tylko 40 z nich jest przyjmowanych na pierwszy rok. Pierwszym etapem konkursu jest pisemne opracowanie jakiegoś szerokiego i niedokładnie sprecyzowanego tematu. W ubiegłym roku był to na przykład temat czerni. Chodzi o to, by zorientować się, czy kandydat posiada takie cechy jak ciekawość, wyobraźnię i poczucie rzeczywistości. Na tym pierwszym stopniu egzaminacyjnej drabiny zęby sobie łamie 40% adeptów. Następny etap to analiza wybranego filmu. Oceniana jest jednakże nie tyle wiedza, co wrażliwość kandydata. W czasie jednego z ostatnich egzaminów kandydaci mieli dokonać analizy Blade Runner Ridleya Scotta. Najlepsze oceny otrzymali ci, którzy z równą uwagą co obraz potraktowali ścieżkę dźwiękową filmu. Do egzaminu ustnego podchodzi tylko 60 osób. Jury złożone jest zawsze z pierwszorzędnych zawodowców. Jego członkami byli w przeszłości Robert Henricot, Jean-Jacques Benex, Cédric Clapiche, Jean-Claude Carrière, Catherine Allégret, Richard Berry, Micheline Prel. W ostatnich latach FEMIS zaczęła przyjmować coraz chętniej i liczniej cudzoziemców. Obecnie kształci studenta z Chin, Korei Południowej i Burkina Faso. Otwarta jest także dla kandydatów już pracujących, pod warunkiem, że odpowiadają oni wymaganym kryteriom. FEMIS jest szkołą państwową, a więc w dużej części subwencjonowaną. Nie zadowala się jednak wyłącznie dotacjami. Filmy produkowane przez swych uczniów sprzedaje telewizji i prowadzi także działalność wydawniczą.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Umarł węgiel, niech żyje węgiel. Chciałoby się sparafrazować słynne francuskie powiedzenie: umarł król, niech żyje król. Według ostatnich danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, filii OECD, do roku 2030 zużycie węgla wzrośnie na całym świecie aż o 74%. Światowe rezerwy węgla ocenia się na prawie miliard ton, co pozwala na zapewnienie potrzeb naszego globu na najbliższych co najmniej 160 lat. Pomimo faktu, że węgiel eksploatowany jest w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Antarktyki, to 2/3 jego wydobywania koncentruje się w kopalniach 4 państw. Stanów Zjednoczonych 27%, Rosji 17%, Chin 13% i Indii 10%. 2/3 z 6 miliardów ton węgla wydobytych w roku 2005 zużytych zostało do wyprodukowania energii elektrycznej. Węgiel stanowi złotą żyłę dla ciągle zwiększających się potrzeb przemysłowych Chin i Indii. W tym ostatnim przypadku MAE przewiduje, że w roku 2030 aż 96% Hindusów będzie miało dostęp do prądu elektrycznego, wobec 62% obecnie. Do hinduskiego systemu energetycznego trzeba będzie do tego roku dorzucić ponad 700 gigawatów energii. Według jednego z tamtejszych ekspertów, Nicolasa Gautama, 60% tej energii będzie pochodzić z eksploatacji węgla. W Chinach przewiduje się jeszcze większy wzrost, do 1300 gigawatów. Jest to tyle, ile obecnie produkują Stany Zjednoczone. W państwie środka energia uzyskiwana z węgla wzrośnie o 38%. Chiny wykazują zainteresowanie węglem nie tylko jeśli chodzi o prąd, ale także jeśli chodzi o produkcję benzyny syntetycznej. Firma Sanchua Coal Liquefaction Corporation właśnie zakończyła konstrukcję w Mongolii wielkiej fabryki upłynniania węgla. Laików tego procesu poinformujmy, że jest to zespół procesów prowadzących do przemiany węgla w paliwo płynne. Najczęściej jest to uwodornianie węgla, czyli poddawanie węgla kamiennego i brunatnego działaniu wodoru w wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu w obecności różnych katalizatorów, czyli związków, które przyspieszają reakcje chemiczne, same się przy tym nie zużywając. W ten właśnie sposób możemy otrzymywać najprzeróżniejsze frakcje benzyny, oleje napędowe czy smarowe, a także gazy zawierające duży procent etanu, metanu, propanu czy butanu. Niestety jest tu i duży minus. Ilość wydalanego do atmosfery dwutlenku węgla podczas spalania węgla jest o 1/4 większa niż podczas uzyskiwania tej samej ilości energii podczas spalania ropy naftowej i o połowę większa niż podczas spalania gazu. Według wszelkich znaków na niebie i na ziemi to węgiel właśnie wyprzedzi ropę naftową, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Obecnie jest to 39%. Naukowcy nie tylko w Indiach i w Chinach pracują obecnie nad możliwościami magazynowania jakoś bezkonfliktowo wydalanego w wyniku spalania węgla dwutlenku węgla. W Chinach są już specjalne, naturalne, podziemne zbiorniki, w których ten ocieplający naszą atmosferę gaz można przechowywać, ale na ile ich starczy? Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaleca Chinom i Indiom zamykanie najbardziej zanieczyszczających nasze środowisko elektrowni. Zaleca konstruowanie na ich miejscu elektrowni czystszych. Niemcy z kolei zaczynają likwidować swe elektrownie atomowe na rzecz elektrowni na węgiel. Były protesty przeciwko paliwu atomowemu, a teraz są przeciwko zanieczyszczaniu powietrza przez CO2. Chiny mają w roku bieżącym na pracę w kierunku wprowadzania energii odnawialnych przeznaczyć 10 miliardów dolarów. Kraje rozwijające się domagają się przekazania im przez kraje rozwinięte technologii pozwalających na czystsze produkowanie energii. Pozostaje nam teraz tylko obserwować, w jakim stopniu o tej dynamice wszelkiego rodzaju wynalazków naukowych będzie decydować polityka. Ochrona środowiska jest przecież zadaniem ponadpolitycznym. Coraz więcej ekspertów przekonuje się, że przy zaznaczającym się coraz wyraźniej braku źródeł energii, największym obecnie wyzwaniem dla ludzkości są nie bogactwa naturalne i nie nowe technologie, ale po prostu czas. A wyścig ludzkości z czasem trwa.
RFI, Radio France Internationale. La Radio du Monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Paryż taki, jakim go znamy, powstał w drugiej połowie XIX wieku. Twórcą nowoczesnej urbanistyki był Georges Eugène Haussmann, a jej inicjatorem cesarz Napoleon III. Wolno nam żałować krętych uliczek i starych kamienic, które można jeszcze oglądać na wyspie City, w dzielnicy Marais albo w dzielnicy Łacińskiej. Ale malowniczy Paryż z katedry Notre-Dame Victora Hugo był także siedliskiem chorób i epidemii. Trudno mu było wchłonąć coraz liczniejszą ludność i coraz bardziej ożywiony ruch kołowy, choćby to były tylko koła karocy. W dodatku lud Paryża często się buntował, wznosząc w ciasnych zaułkach trudne do sforsowania barykady. Tak więc na rozkaz Napoleona III baron Haussmann, zajmujący stanowisko obecnego mera Paryża, rozpoczął w 1853 roku gigantyczną przebudowę, nadając stolicy jej ostateczny kształt. Plan był prosty jak plan Paryża. Wielkie arterie komunikacyjne przecinające cały Paryż z północy na południe i ze wschodu na zachód. Place połączone wielkimi bulwarami – Étoile, République, Bastille, Nation. 5 nowych mostów. Trzeba było najpierw zrobić trochę miejsca. Zburzono 20 tysięcy domów. Wybudowano 34 tysiące nowych. Podobnych do siebie jak dwie krople wody z ciosanego kamienia, 5-6-piętrowych, krytych stalowo-szarą blachą cynkową z balkonami podtrzymanymi przez kariatydy lub Atlanty. Przylgnęła do nich nazwa kamienic Haussmanna. Paryż zawdzięcza im jednolitość stylu, krytykowaną przez jednych, chwaloną przez drugich. Wewnątrz panuje luksus, spokój i rozkosz, jak pisał wielki poeta Baudelaire. Wysokie sufity zdobione stiukami, marmurowe kominki, drewniane parkiety i przede wszystkim urządzenia sanitarne. Haussmann przerobił niewielką sieć z czasów Napoleona I w największą w Europie sieć kanalizacyjną 800-kilometrowej długości i doprowadził akweduktami wodę pitną do domów. Rządy barona Haussmanna trwały 17 lat. Przez ten czas Paryż podwoił swą powierzchnię, przyłączając przedmieścia i podzielił się na 20 dzielnic. W każdej z nich życie mieszkańców toczyło się i toczy nadal wokół merostwa, szkół, placu targowego, kościołów i dworców. Na trotuarach wyrosły drzewa, kasztanowce, lipy i platany. Sadziła je służba komunalna, której Haussmann powierzył spacery Paryżan. Założono większość wielkich parków – Montsouris, Butte-Chaumont, Boulogne i Vincennes. Na ulicach pojawiły się latarnie, kioski z napojami, toalety publiczne, fontanny i ponad 80 skwerów, które do dziś dzielnie udają kawałek przyrody w wielomilionowej metropolii. Baron Haussmann został zdjęty ze swego stanowiska w 1870 roku. Był, jak mu zarzucano, nazbyt rozrzutny. Narobił sobie wrogów z powodu licznych eksmisji i dlatego, że zamienił Paryż w plac budowy. Gdyby nie to, zapewne zdążyłby jeszcze wydrążyć pod ziemią tunele paryskiego metra. No może przesadzam. Pierwszą stację kolei podziemnej zainaugurowano 7 lat po śmierci Osmana w 1900 roku. Były to czasy secesji, w których na pewno by się nie odnalazł. Autorem wystroju wejść, a raczej zejść do metra był Hector Guimard, największy we Francji przedstawiciel stylu Art Nouveau w architekturze. 86 paryskich stacji nadal otacza zielonkawa balustrada, jakby uwita z motywów roślinnych, ponad którą wznoszą się dwie łodygi latarnie z szyldem metra. Guimard wybudował w 16 dzielnicy Paryża wille i pałacyki, które na pewno spodobałyby się Alicji w Krainie Czarów. Niestety wiele z nich zburzono w drugiej połowie XX wieku, aby wybudować na ich miejscu rentowne, nowoczesne kamienice. Zachowało się kilka domów przy ulicy Jean de la Fontaine, m.in. pałacyk Mezzara, w którym powstanie być może Muzeum Hectora Guimarda.
Je suis Dauphin, la place Dauphine, la place Blanche, mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseux sont ravis. Les traversins sont les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les assiettes. Les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Wiger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.